Witaj w świecie podcastu Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia, w którym rozmawiam z ludźmi nauki, naukowcami, ludźmi, którzy propagują naukę, a także z tymi, którzy na jej temat mają coś ciekawego do powiedzenia. A jeżeli chcesz też pooglądać, a nie tylko posłuchać, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na nasz kanał na YouTubie Astrofaza. A teraz już czas na rozmowę. Witajcie moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie, Was witam na kanale Astrofaza, no i w naszej serii Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia. To jest seria, która przez wiadomy dziwny czas została zastopowana, nie mogliśmy się spotykać z ludźmi, nie mogli oni też przyjeżdżać do nas, a jednak rozmowa na żywo to jest rozmowa na żywo, to jest co innego niż rozmowa przez internet. No i właśnie nasz dzisiejszy gość przez pół Polski przejechał, żeby na żywo porozmawiać z nami na temat czego. Czegoś, co wstrząsnęło życiem na Ziemi już wielokrotnie, a mówi się, że nawet teraz możemy mieć do czynienia z kolejnym, czyli wielkie wymierania. A z nami jest Krzysztof Poznański, kanał Naukowo TV. Cześć, Krzysztof.
Cześć, witam Cię i serdecznie dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
No, tak jak powiedziałem, pół Polski przejechałeś, żeby się tu znaleźć.
Tak jest,
no i żeby opowiedzieć nam o czymś takim dosyć niepokojącym, powiedziałbym, bo życie znamy, lubimy, jesteśmy jego częścią. A tutaj okazuje się, że wielokrotnie już w historii naszej planety był z tym problem, tak?
No tak, no to jest naturalny cykl. Mhm. Naturalne jest to, że życie się rozwija, ale jeżeli pojawią się jakieś przesłanki do tego, żeby znikło, żeby zostało unicestwione, to zawsze się tak stanie, prawda? Ziemia jest systemem naczyń połączonych. Więc w momencie, kiedy jedna rzecz się dzieje negatywna, w momencie, kiedy pojawia się jakaś katastrofa, oddziałuje na wiele, wiele innych rzeczy. No i mieliśmy wiele, wiele takich epizodów w historii Ziemi, które wstrząsnęły planetą.
A jednocześnie, bo mówimy wstrząsnęły planetą, ale jednocześnie to właśnie, to jest moje pierwsze pytanie może tak, zanim przejdziemy sobie do tych konkretnych, wiesz, wymierań i tak dalej, bo wiem, że o wymieraniach też na swoim kanale robiłeś różnego rodzaju materiały. Zresztą Krzysztof, jeżeli nie znacie kanału Naukowo TV, to serdecznie zapraszam i zobaczcie sobie, bo możecie dowiedzieć się naprawdę wielu, wielu ciekawych rzeczy na temat naszej planety, jej historii, dinozaurów.
Czyli głównie nauk o Ziemi.
Dokładnie.
Ja się zajmuję głównie naukami o Ziemi, właśnie geografia, czasami coś z biologii, trochę kosmosu, więc
proszę
to,
bardzo,
co Ty, ale także właśnie historia Ziemi, od jej powstania aż po teraz, a także chciałbym w przyszłości trochę więcej o przyszłości naszej planety powiedzieć, ponieważ teraz taką moją flagową serią jest właśnie historia Ziemi. Przeszliśmy już przez paleozoik, mezozoik. W tym momencie moi widzowie cisną mnie, żebym zrobił kolejne odcinki o kenozoiku i myślę, że one się pojawią już niedługo.
Kenozoik to jest ta najmłodsza chyba,
tak? Tak. To jest teraz. Od wyginięcia dinozaurów 66 milionów lat temu aż do teraz. Ale serię chciałbym pociągnąć później, jak już skończę i zrobić serię nową, przyszłość Ziemi. To też jest fascynujące i właśnie przeszłość jest kluczem do przyszłości. My, znając przeszłość naszej planety, jesteśmy w stanie prognozować, co się stanie w przyszłości na naszej planecie. I nie ma to nic wspólnego z wróżbiarstwem i tego typu
rzeczami.
Czyli
jak zwykle, kto zna historię, ten może się jakoś tam w przyszłości poruszać.
No dokładnie. Właśnie.
Więc chciałem Cię najpierw zapytać. Mówisz, że wstrząsnęło planetą. Mnie zawsze zastanawiało, jak to mogło wyglądać. Czy w ogóle paleontolodzy, naukowcy, którzy badają historię Ziemi, wiedzą, w jaki sposób przebiegały te wymierania? Czy to było coś takiego, że po prostu nagle budzimy się i nie wiem, nie ma połowy istnień ludzkich, istnień zwierzęcych, istnień roślinnych, tak jak za pstryknięciem palca w Avengersach? Czy trwało to jednak na tyle długo, że z perspektywy pojedynczych egzemplarzy tychże właśnie stworzeń różnych mogły one nawet nie zauważyć, że dochodziło do jakiegokolwiek wymierania?
Zdecydowanie mówimy o długotrwałych procesach. Te wielkie wymierania charakteryzują się tym, że trwają maksymalnie do 10 milionów lat. Wielkie, czyli z wielkiej piątki. Bo może powiedzmy, czym jest w ogóle wymieranie. Jak sama nazwa wskazuje, mówi o tym, że coś było i znika, prawda? Ale te wielkie wymierania dotyczą po pierwsze całej Ziemi, czyli oddziałują na bardzo wiele nisz ekologicznych. Po drugie dotyczą w zasadzie wszystkich organizmów, i wodnych, i lądowych, i tych małych, i tych dużych. Oczywiście my mieliśmy różne lokalne wymierania po drodze, spowodowane różnymi czynnikami, i nimi też się paleontolodzy zajmują, ale te wielkie, czyli ordowickie, na granicy Ordowik-Sylur, dewońskie w późnym Dewonie, permskie na granicy Perm-Trias, triasowe na granicy Trias-Jura, no i kredowe na granicy Kreda-Paleogen. To jest tych pięć wielkich wymierań, które chyba najbardziej ludzi interesują i badacze najbardziej badają, ponieważ one są takim właśnie kluczem do przyszłości. My, badając te wymierania, jesteśmy w stanie pojąć, co się dzieje teraz też na Ziemi. Powiedziałem, że te wymierania trwały maksymalnie do 10 milionów lat, to na przykład jeżeli chodzi o wymieranie dewońskie, ale największe wymieranie w dziejach Ziemi, wymieranie permskie, trwało 200 tysięcy lat.
Więc, czyli szybciutko poszło.
Czyli jeżeli człowiek, Homo sapiens, istnieje na Ziemi mniej więcej 200-300 tysięcy lat, no to mniej więcej tyle trwało wymieranie. No a wymieranie kredowe, jak zapewne wiesz, przez to, że pojawiła się asteroida, kometa, tutaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co to dokładnie było, trwało o wiele, wiele szybciej, choć są przesłanki, że zaczęło się wcześniej.
No tak, bo z tego, co gdzieś tam czytałem, tak, to nie jest do końca jakby powiedziane, że to od samego tego uderzenia i tych pyłów w atmosferze i tak dalej, tylko są też naukowcy, którzy twierdzą, że proces zaczął się zupełnie wcześniej, tak, że też inne czynniki wpływały na to i tylko było tak naprawdę zejściem się w czasie, dodatkowo takim przypieczętowaniem to uderzenie asteroidy.
Znaczy mówimy o wymieraniu kredowym, tak? I tak, i nie. To znaczy można powiedzieć, że dinozaury podczas ostatnich milionów lat w Kredzie, dokładniej w Maastrichcie, zatraciły troszkę swoją różnorodność, było ich mniej. Tylko że jest to, z jednej strony jest to prawda, a z drugiej strony jest to nadużycie, bo powinniśmy powiedzieć, jak to dokładnie było. Ponieważ wielkie teropody, takie jak na przykład tyranozaury, mali roślinożercy, tacy jak na przykład pachycefalozaury, nie wiem, czy kojarzysz, to jest taki dinozaur.
Może z widzenia.
Z taką stwardniałą czaszką,
który taki uderza. Z takimi kolcami na boki jakby
też,
skorupą.
No w Jurassic Park
Klingon taki.
Pojawiał się. Więc tego typu zwierzęta, ich różnorodność się nie zmieniała. Ogólnie mięsożercy, ich różnorodność była mniej więcej stała. Jeżeli chodzi o zaniki pewnych gatunków, to były to gatunki takie jak duzi roślinożercy, czyli kaczodziobe dinozaury lub na przykład triceratopsy. I tutaj mamy podejrzenie, dlaczego? Dlaczego ich różnorodność lekko spadła? Ponieważ pod koniec kredy pojawiły się trawy, nowe rośliny i być może te zwierzęta nie mogły się dostosować. Dlatego lekko spadła ich różnorodność, co nie znaczy, że nagle ekosystemy zostały zachwiane.
Czyli, żebym dobrze zrozumiał, pojawiły się nowe rośliny, których one nie trawiły po prostu, nie były ich, albo nie były ich pożywieniem, tak? Wypierając jakieś...
Albo musiały się na przykład do tego dostosować, może było ich za dużo. Tak, dokładnie. Pojawiło się coś nowego, do czego te dinozaury albo nie miały czasu się dostosować, bo uderzyła asteroida, albo po prostu nie były w stanie się dostosować, prawda? Takie ważne zdanie, które kiedyś powiedział mi jeden doktor paleontologii, ja bym chciał bardzo je przytoczyć widzom, że to nie zmiany na Ziemi są złe. Ważny jest czas, w jakim do tych zmian dochodzi. Czyli jeżeli pojawiły się te trawy, to te dinozaury być może by się do tego przystosowały. Mogłoby się okazać, że one na przykład 60 milionów lat temu, jeżeli by nie wyginęły, osiągnęłyby olbrzymią bioróżnorodność. No ale niestety pojawiła się asteroida, Tutaj też są różne hipotezy na ten temat, bo są tacy, którzy uważają, że to tak zwane trapy dekanów też wpłynęły na to wymieranie.
A czym to jest?
Trapy dekanu to są zjawiska wulkaniczne, które można byłoby porównać do takich zjawisk wulkanicznych w skali kontynentu.
O.
Porównajmy sobie to może do wulkanu Yellowstone, do superwulkanu Yellowstone. To jest taki hotspot gorąca, taka gorąca plama pod skorupą ziemską, prawda? I tam się zbiera magma. No to trapy to jest właśnie taki hotspot, tylko na o wiele większą skalę. Te trapy dekanu występowały na kontynencie indyjskim. Indie wtedy były może nie wyspą, ale były osobnym kontynentem, który dopiero mniej więcej 20 milionów lat później miał się przyłączyć do płyty eurazjatyckiej i stworzyć Himalaje. No ale w każdym razie tam właśnie występował ten hotspot gorąca, tam wybuchały te wulkany. Mnóstwo różnych niebezpiecznych związków dostawało się do atmosfery. Na pewno to przyczyniło się do wymierania, ale jednak naukowcy skłaniają się do tego, że nie był to główny, nie była to główna przyczyna, tylko jednak impact. Jeżeli chodzi o trapy, to tutaj powinniśmy może za chwilę porozmawiać o wymieraniu permskim, bo właśnie tam trapy...
Będziemy się cofać w czasie po prostu.
Trapy syberyjskie z kolei tam przyczyniły się do wielkiego wymierania.
Okej. No tak, bo to było takie najbliższe nam wymieranie.
Tak.
Takie właśnie to, które chyba najbardziej też znamy, nawet niekoniecznie wiedząc, że mówimy tutaj o jakimś wielkim wymieraniu, bo po prostu się mówi, a wtedy zniknęły dinozaury, pojawiły się gdzieś tam nowe stworzenia i tak dalej. No i teraz... Jak to się dzieje właściwie? No bo z jednej strony mamy ginące gatunki, z drugiej strony nie jest tak, że jest pusto na Ziemi, tak? Gdzie nie się nie obejrzymy, to są, prawda, miliony różnych rodzajów zwierząt i roślin, mamy różne gatunki, przecież, nie wiem, różne wewnątrz tych gatunków też poddziały i tak dalej, no tego jest naprawdę mnóstwo tej całej bioróżnorodności. Czy to się szybko jakoś tak odbudowywało potem, czy faktycznie też dziesiątki, setki milionów lat trzeba było czekać, aby do tego życia się namnożyło?
Na pewno, może powiedzmy, ile trwało to wymieranie, tak? Bo niektórzy myślą, że asteroida uderzyła w Ziemię i nagle dinozaury wyginęły.
No właśnie o to chodzi. Gdzie jest granica, rozumiesz? Jak ją postawić? No bo ja mam wrażenie z tego, co ty mi mówisz, że to wymieranie nakłada się w pewnym momencie na to wzrastanie też. I ciężko jest chyba te granice końca wymierania jakoś ustalić.
To znaczy tak, asteroida uderzyła w półwysep Yucatan, w płytkie morze protokaraibskie, czyli w rejony dzisiejszej Ameryki Środkowej. I przypuszcza się, że każde zwierzę, które ważyło powyżej 25 kg, nie było w stanie przetrwać tych zmian. Bo to może powiedzmy o tych zmianach, to jest bardzo interesujące. 10-kilometrowa asteroida. Jest taka fajna grafika w internecie komety 67P Churyumov-Gerasimenko. Na pewno kojarzysz tą kometę, bo sonda Rosetta na niej lądowała. I właśnie jest taka grafika, jak ta kometa jest przedstawiona na tle miasta. Więc jej czubek byłby na wysokości przelotowej samolotów pasażerskich. Więc jest to olbrzymie ciało, które w jednym momencie wbija się w Ziemię. Tam zachodzą takie procesy, których nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Góry kilkukilometrowe wypiętrzają się w kilka sekund. Skały się topią, olbrzymie ilości skał się topią. Więc w ciągu kilku chwil wszystko w promieniu 1000 kilometrów przestało istnieć. Wszystkie organizmy w zasadzie wyginęły. No ale to nie znaczy, że te po drugiej stronie Ziemi były bezpieczne, bo po pierwsze takie uderzenie sprawiło, że na całej Ziemi powstały potężne trzęsienia Ziemi, powstały potężne fale tsunami, które po prostu wdzierały się w głąb lądu i pustoszyły wszystko. Dodatkowo uderzenie, impact wyrzuciło bardzo dużo materiału skalnego do atmosfery, to był gorący materiał skalny, który po prostu sobie spadał w różne miejsca i tworzył pożary. Tutaj naukowcy nie są zgodni, bo czytałem różne książki na ten temat. Niektórzy uważają, że w ciągu miesiąca spłonęła połowa biomasy Ziemi, czyli olbrzymia ilość. I inni z kolei uważają, że nie mogło być to tak dużo, ponieważ nie mamy złóż węgla z tamtych okresów, znaczy na granicy kreda paleogen nie ma złóż węgla. Z kolei jest warstwa irydowa, bo o tym też nie powiedzieliśmy, a to jest główny wyznacznik tego, że to właśnie było wymieranie spowodowane czynnikiem kosmicznym.
Tu może powiedzmy o warstwach, bo tak sobie mówimy o tym, ale pewnie nie każdy rozumie, w jaki sposób się w ogóle to bada, że trzeba po prostu faktycznie zobaczyć, jak ułożone są warstwy skalne z danego okresu. Tak byś mógł troszeczkę na ten temat powiedzieć.
Zawsze najmłodsze warstwy są na samej górze, potem coraz niżej, coraz starsze warstwy. No i też dzięki temu możemy określać, jakie stworzenia żyły. Jest coś takie jak skamieniałości przewodnie na przykład i taką skamieniałością przewodnią jest trylobit. Na pewno kojarzysz trylobita, bardzo znane zwierzę, bardzo wiele skamieniałości można znaleźć. Trylobit wyginął podczas wymierania permskiego, więc jeżeli znajdziesz trylobita, wiadomo, że to jest skała z ery paleozoicznej. Podobnie jest z amonitami. Amonity największą różnorodność osiągnęły w erze mezozoicznej, czyli w tej samej erze, w której żyły dinozaury. No i amonity też żyły wcześniej, w erze paleozoicznej, ale jeżeli znajdziemy amonita, to najprawdopodobniej jednak on jest z ery mezozoicznej. No i oczywiście pomiędzy różnymi warstwami skał te różne warstwy skał różnią się od siebie, tak? I na granicy kreda paleogen znaleźliśmy iryt, bardzo rzadki pierwiastek na Ziemi, ale pierwiastek, który buduje asteroidy, komety, różnego rodzaju ciała.
Jest dość powszechny w kosmosie.
Dokładnie, dokładnie. Zresztą cały czas jesteśmy nawet atakowani przez mikrometeoryty, prawda? Które też zawierają ten iryt, więc teoretycznie opad tego pyłu cały czas występuje. Zresztą na początku, jak mówiono o wymieraniu kredowym, to przeciwnicy impaktu, trzeba zaznaczyć, że kiedyś katastrofizm był bardziej biblijnym sposobem postrzegania świata niż naukowym. I przeciwnicy właśnie mówili, że to na pewno drobne ciała z kosmosu sprawiły, że jest ta warstwa irydowa. No niestety
napadało.
Nie, bo jest ona 30 razy grubsza niż powinna być i do tego znajdowana jest na całym świecie.
No tak, ale z drugiej strony przecież gdyby miało być tak, że to małe jakieś ciała niebieskie, znaczy ciała niebieskie, jakieś po prostu odpryski, kosmiczny gruz miał nanieść ten iryt, to znajdowalibyśmy go w każdej epoce. No przecież to nie jest tak, że tylko w tym momencie na Ziemię coś tam spadało, także myślę, że to z miejsca można było odrzucić taką hipotezę. Z drugiej strony zastanawiamy też jedno, jeżeli znajdujemy na całym świecie taką warstwę, to jak bardzo rozrzucony musiał być ten materiał z uderzenia, który był tak naprawdę w Jukatanie? To tam uderzyła ta asteroida, która miała w sobie tego irydu dużo, nie?
Tak, tak.
A zobacz, że pokryło praktycznie całą Ziemię.
Wszędzie, więc tutaj też mówimy o nuklearnej zimie, która co najmniej kilka lat po katastrofie była na Ziemi i te zwierzęta, które przetrwały impakt, musiały sobie z tym poradzić. Dlatego mówiłem, że każde zwierzę w zasadzie powyżej 25 kg wyginęło, ponieważ takie zwierzę potrzebuje więcej pokarmu, więc małym zwierzętom łatwiej przetrwać. Poza tym małe zwierzęta zazwyczaj rozmnażają się w większych ilościach, że tak powiem, prawda? Ciąża słonia trwa 2 lata, dodatkowo jest jedno młode w miocie, prawda? Popatrzmy na króliki, jest ich o wiele, wiele więcej. No i tak samo możemy sobie porównać te zwierzęta, które przetrwały wymieranie kredowe. Szacuje się, że te dinozaury, może nie te największe, ale te mniejsze, bo przecież dinozaury to nie tylko tyranozaur i jakieś wielcy roślinożercy, ale były też mali przedstawiciele.
Zresztą nie tylko dinozaury żyły wtedy na Ziemi, to też
oczywiście,
trzeba pamiętać
oczywiście
o tym, że dinozaury to jest jakiś tam jeden, ja teraz pewnie źle powiem, bo nie znam kompletnie tych, wiesz, wszystkich rozkładów, jakiś jeden z rodzajów po prostu w Królestwie Zwierząt.
Powiedziałbym klat, może tak by było naj...
Pewnie tak, właśnie tutaj potrzeba nomenklatury odpowiedniej. Natomiast oprócz tego żyły przecież też gady chyba normalnie, z tego co kojarzę. Pamiętam, że był taki okres, gdzie kiedyś mówiło się, dinozaury no to są gady. Potem się mówiło, nie, dinozaury to było coś innego jednak niż
wiesz
gady.
Wiesz co, to jest bardzo skomplikowane. Ja też robiłem kilka materiałów u siebie, gdzie staram się to wyjaśnić, bo na przykład mówi się, dinozaury wyginęły. To też nie jest do końca prawda, bo przetrwały. Przetrwały ptaki. Ptaki są dinozaurami, ponieważ dinozaury bez ptaków przestają być kladem. Ptaki wywodzą się od dinozaurów, więc tak naprawdę można powiedzieć, że na obiad czasami jemy dinozaura. Jeżeli ktoś lubi kurczaki czy drób, prawda, to są właśnie dinozaury.
Baliście się Jurajskiego Parku, moi drodzy w dzieciństwie? Teraz możecie się zemścić, wystarczy niedzielny rosół.
Zgadza się, dokładnie. Wyginęły także wodne gady.
Krokodyl przeżył.
Krokodyl tak. Krokodyle przeżyły, żółwie przeżyły. One były na tyle małe i mogły się schować gdzieś pod wodą w jakichś wodnych jaskiniach, przynajmniej na początku tej katastrofy, że udało im się przeżyć, prawda? Dinozaury to są tylko zwierzęta lądowe, pamiętajmy. Chociaż ostatnio odkryliśmy jednego dinozaura, którego powiedzmy, że można zacząć nazywać wodnym, ale nie chciałbym w to wchodzić. W tym momencie.
Czuję się teraz oszukany przez historię całą i tak dalej. Jak miałem nawet księgę dinozaurów, to tam był plezjozaur, który podobno żył w wodach. Teraz no mówisz, że to nie jest dinozaur.
Nie, plezjozaury, mozazaury, mozazaur też był w której części Jurassic Park. To wszystko są wodne gady, wodne gady. Pterozaury, latające gady, to też nie są dinozaury. To jest osobna grupa. Warto o tym wiedzieć, bo często właśnie ludzie mówią, o ten wodny dinozaur, albo ten latający dinozaur. Nie, nie. Dinozaury mogły latać w postaci ptaków, ewentualnie niektóre potrafiły szybować, ale pterozaury nie były dinozaurami.
A pterodaktyl?
Pterodaktyl jest pterozaurem.
Kurde. Czyli całe wszystko, że tak powiem, całe dzieciństwo na marne. Zwłaszcza, że miałem to w księdze dinozaurów, jakby nie patrzeć, więc już wypadałoby, żeby tam były dinozaury, ale pewnie zebrali wszystko do kupy, co wtedy gdzieś tam żyło i tak dalej. No dobra, wracając do tych wymiarów.
Tak, czyli, pytałeś się o to, ile to mogło trwać, prawda? Szacuje się, że samo wymieranie, nie licząc tych epizodów wcześniejszych, o których tam mówiłem, z wymieraniem tych roślinożerców, no to po impakcie to mogło trwać 100 tysięcy, 200 tysięcy lat, a życie odradzało się około 5 milionów lat. 60 milionów lat temu, gdybyś wyszedł na łąkę, taką łąkę, jak tam wtedy istniała, na pewno bardzo się różniła pod względem roślinności, ale mógłbyś zobaczyć różnego rodzaju ssaki wielkości ryjówek, wielkości krowy. To były tego typu zwierzęta. To jeszcze nie była taka wielka bioróżnorodność, ale już zaczęła się rozwijać. No i potem ssaki zdominowały świat.
No tak, tutaj mieliśmy ten luksus, że właśnie tak jak powiedziałeś, te małe ssaki chociażby rozmnażały się miotami. Tak, Dzięki temu była dużo większa szansa, że gdzieś tam faktycznie rozprzestrzenią się.
Poza tym często żyły w norach, prawda? Jednak dinozaury i ogólnie gady, które żyły w mezozoiku, zazwyczaj rozmnażały się składając jaja. Tutaj ssaki pod tym względem wygrały. Mogły się schować pod ziemię, urodzić młode, wykarmić je. No dzięki temu też my istniejemy, prawda?
No tak, no tak. Okej, czyli tutaj widać, że jest jednak ten rozstrzał, dosyć krótkie wymieranie, przynajmniej to ostatnie, no versus dosyć długie odradzanie się, więc te granice faktycznie można gdzieś tam namierzyć. A jak z poprzednimi wymieraniami? Bo jak sobie tak przejrzałem te wymierania, tak z grubsza po prostu poczytałem o nich, to zauważyłem, że faktycznie dosyć pasujący temat na astrofazę, bo w wielu przypadkach jednak podejrzewa się gdzieś tam zewnętrzne, kosmiczne działanie też w postaci promieniowania chociażby i tak dalej.
To bardziej w ordowickim i w dewońskim, więc nie wiem, będziemy czy teraz się, chciałbyś...
Będziemy się cofać, bo po prostu może jak już zaczęliśmy od najnowszego i wiemy, co było za naszymi plecami, to zobaczmy, co było gdzieś tam dalej, a na koniec byśmy powiedzieli o tym obecnym, postulowanym i o tym, co nas nauczyły te poprzednie na temat przyszłości naszej planety. Dobra, cofajmy się wstecz. Jak to się mówi niepoprawnie.
Poprzednim wymieraniem, tym z wielkich wymierań, bo tych wymierań w mezozoiku też było wiele, nie zajmujmy się tym, zajmijmy się tym wielkim wymieraniem triasowym. To wymieranie jest troszkę nudniejsze. Mhm. Szczerze mówiąc, tutaj nie chciałbym się bardzo
nudne
zagłębiać.
Wymieranie. Przepraszamy wszystkie gatunki, które i istoty, które wtedy żyły, ale byłyście nudne po prostu.
To znaczy inaczej. To wymieranie jest ważne pod tym względem, że w Triasie na Ziemi rządziły zwierzęta, tak zwane, które nazywały się pseudozuchy.
Śpiewały przykład piosenki w lasach.
To są na przykład...
Ale byli to tacy przodkowie... agresywni. Ustawka pseudozuchów.
To są przodkowie krokodyli, wiesz? Okay. To są zwierzęta, które można byłoby sobie porównać do krokodyli, tylko miały bardziej spionizowane kończyny. Można byłoby, jakbyśmy chcieli do jakiegoś współczesnego zwierzęcia porównać te zwierzęta, to myślę, że waran z Komodo byłby dobry, aczkolwiek boję się, że tutaj paleontolodzy, zoolodzy mogą mnie skrytykować za to porównanie, ale chciałbym po prostu, żeby nasi widzowie byli w stanie sobie wyobrazić, jak to wyglądało, bo waran z Komodo to jest zupełnie co innego, tylko po prostu wyglądał trochę podobnie. Okay. Te kończyny były po prostu bardziej spionizowane niż u dzisiejszych krokodyli. I pseudozuchy rządziły światem w Triasie, a dinozaury były w ich cieniu. Dinozaury w Triasie to były głównie mali drapieżnicy. Zresztą w Polsce mamy bardzo dużo tropów tego typu zwierząt. Mhm. Mali drapieżnicy, powiedzmy, do pół metra wielkości, do metra wielkości. To znaczy, oczywiście zdarzały się większe dinozaury wtedy. Przodkowie sauropodów już się pojawili w Triasie, niektóre okazy mogły osiągać nawet 10 metrów długości, więc to już nie były małe zwierzęta, ale jednak dinozaury swoją świetność dopiero otrzymały w jurze, dopiero w jurze się wybiły. Ale żeby mogły się wybić, to musiały wyginąć pseudozuchy, które nad nimi dominowały. No i teraz to jest tajemnica. Dlaczego pseudozuchy tak źle zniosły to wymieranie, a dinozaury sobie rewelacyjnie poradziły. To znaczy, one też wymarły, też zostały zdziesiątkowane, ale jednak potrafiły się odrodzić i zdominować świat.
Mhm. No dobra, tylko teraz tak, wielkość, czy dinozaury były mniejsze w tamtych czasach, dobrze rozumiem?
W Triasie były zdecydowanie małe.
Może to jest kwestia wielkości właśnie, tak samo jak ssaki były mniejsze i były w stanie sobie poradzić.
Być może, ale nie chciałbym też tak uogólniać, ponieważ, tak jak mówię, no były też większe, większe dinozaury. Trudno powiedzieć. Szczerze mówiąc, czytałem artykuły różnych naukowców i nie da się na to odpowiedzieć jednoznacznie, dlaczego. Można za to się zapytać, dlaczego w ogóle doszło do tego wymierania. Ponieważ kontynenty, jak wiesz, poruszają się na przestrzeni milionów lat. Istnieje coś takiego jak dryf kontynentów. Karbon, Perm, Trias to jest istnienie superkontynentu Pangea. I pod koniec Triasu ten kontynent zaczął się rozpadać. Mniej więcej tam, gdzie dzisiejsze Maroko, powstała szczelina, gdzie zaczęło się wylewać lawa, no i to doprowadziło do różnych niemiłych konsekwencji. Głównie zlodowacenia, znaczy ochłodzenie klimatu, ale także, wiesz, wymieranie, tak jak mówiłem, nie trwa szybko i zazwyczaj wiąże się najpierw z ochłodzeniem klimatu, a potem z jego ociepleniem. Zresztą tak samo było przy wymieraniu kredowym, triasowym, a także permskim.
Czyli jak zwykle, znaczy widać, jak bardzo delikatny jest ekosystem, nie? Że po prostu jedna zmienna może wpłynąć na szereg innych, tak jak powiedziałeś, to jest system naczyń połączonych, na szereg innych parametrów, a potem nagle się okazuje, że nie jesteśmy w stanie już żyć, dostosować się ponownie do tego, zwłaszcza, że no jednak nie oszukujmy się, to nie były zwierzęta tak rozwinięte jak ludzie, gdzie jak nam zimno, to potrafimy założyć kurtkę, tak? No taki bardzo spłycony przykład, bo wiadomo, że to wpływa gdzieś tam na wszystkie gałęzie i gospodarki i naszego życia, no ale jednak mimo wszystko człowiek jest w stanie i dostosować siebie i zmieniać gdzieś tam to otoczenie w dużo większym zakresie, więc takie drobne z pozoru zmiany mogły faktycznie wpływać na istnienia całych tych gromad, które tam wtedy występowały.
Zdecydowanie, szczególnie, że mówimy o długim czasie, tak? To nie jest powiedzmy 10 tysięcy lat, bo tyle mniej więcej istnieje cywilizacja człowieka, może nawet przesadziłem. Tylko mówimy o setkach tysięcy lub milionach lat.
Czyli tutaj, jeżeli to jest tak długi okres, możemy też mówić o czymś takim, tak sobie teraz wymyśliłem, że jakieś zwierzę umiera, jakiś gatunek na przykład totalnie wymiera. W międzyczasie pojawia się jakiś inny, który też wymrze i tak naprawdę one mogą się nigdy nie spotkać.
Oczywiście.
Na timeline'ie gdzieś tam istnienia Ziemi jest to tak odległe, to co zresztą gdzieś tam się wydaje, no, że wszystkie dinozaury to żyły razem, a Putin na nich jeździł. Nie? Natomiast no, prawda jest taka, że większość z nich się w ogóle nie widziała, a są dla nas popularne i gdzieś tam je znamy.
Tak, tak. Zresztą bardzo dużo ludzi zapamiętuje wymieranie głównie permskie i głównie kredowe i mówi, w wymieraniu permskim wyginęło 90-95% wszystkich gatunków, a w wymieraniu kredowym 75%. I to jest prawda, tylko że zazwyczaj, jeżeli analizujemy całą tą piątkę wymierań, to powinniśmy mówić o rodzajach, które wyginęły. Mhm. Prawda? Bo jeżeli na przykład mamy 15 gatunków należących do jednego rodzaju, wymrze 14, to rodzaj dalej przetrwa. Tak? Ten rodzaj może dać początek kolejnej linii. Tak było przy wymieraniu permskim, na pewno o tym będę później mówił, jak będziemy mówić o wymieraniu permskim. Więc może przytoczmy sobie, ile rodzajów podczas poszczególnych wymierań wymarło. Najbardziej dotkliwe były dwa wymierania. Ordowickie, czyli to pierwsze z Wielkiej Piątki, tam wymarło 50% rodzajów i wymieranie permskie, w którym wymarło 60% rodzajów. W wymieraniu kredowym i triasowym wcale nie wymarło tak dużo tych rodzajów, bo zaledwie 40%. Czyli porównaj sobie 40% do rodzajów do 75% gatunków. Trochę inaczej to brzmi, trochę inny ogląd to daje. W wymieraniu dewońskim, jeszcze dodam, wymarło 30% rodzajów.
Okej, w ten sposób. No to tak, no, trzeba to przetworzyć, faktycznie to jakby zupełnie inną skalę pokazuje.
Dokładnie, i możemy porównywać te wymierania, bo tak jak mówię, dla naszego... to działa na wyobraźni, jak się mówi, przy wymieraniu permskim wyginęło 90-95% gatunków. Myślisz sobie, no...
Zginęło 95% organizmu.
Dokładnie, dokładnie. A tu mówimy o 60% rodzajów, tak? Oczywiście tych gatunków wyginęło tyle, ale... brzmi to trochę inaczej, łatwiej sobie to jakoś skalkulować. Takie jest przynajmniej moje zdanie.
No tak, no to jak to zwykle ze statystyką bywa, to co sobie weźmiemy i pokażemy, to taki wynik gdzieś tam uzyskamy. Okej, no dobra, czyli tak, a znamy przyczynę tych, poza zmianą, że tak powiem, klimatyczną, tego drugiego z kolei od końca. Tak.
Czyli wymieranie triasowe, rozpad Pangei.
Czyli to było
tak,
to.
Tak, tak.
To... Jakby to jest pewnik już, czy gdzieś tam cały czas dyskusja trwa, jak to wygląda?
Oczywiście, pojawiają się przeróżne hipotezy, bo to nie jest coś, co jesteśmy w stanie stwierdzić, że na pewno ten jeden czynnik miał miejsce. Zresztą mówiąc o wymieraniach, przy każdym wymieraniu, to nie powinniśmy brać jednego czynnika, tylko to jest zazwyczaj suma mniejszych zdarzeń, prawda? Więc oczywiście tutaj no jeszcze dochodzi kwestia tego, że na superkontynencie Pangea była mało urozmaicona linia brzegowa. Zwierzęta mogły migrować pomiędzy różnymi szerokościami geograficznymi, przez co było mało endemitów, czyli takich zwierząt, które żyją tylko w jednym miejscu. To się tyczy także wymierania permskiego. Bo permskie i triasowe się tym charakteryzują, że po prostu była mniejsza bioróżnorodność. Gdyby różnorodność linii brzegowej była większa, gdyby było więcej mórz śródlądowych, gdyby były jakieś naturalne bariery na samym kontynencie, to te wymierania mogłyby mieć o wiele mniejszą skalę.
Okej. Czyli tutaj po prostu problemem było też to, że właściwie była takim jednym wielkim kotłem ta Pangea,
tak,
w tym momencie.
Dokładnie.
A nie zbiorem mniejszych garnków oferowanych na imprezie i tak dalej. Dobra, słuchaj, to przejdźmy teraz sobie do kolejnego wymierania.
Myślę, że do najciekawszego.
Okej, a dlaczego?
No bo właśnie wtedy wyginęło najwięcej gatunków, tych rodzajów. Prócz tego, no tutaj wiemy o nim dość dużo. Mhm. To znaczy, wiemy o nim dość dużo, jak na to, że było 252 miliony lat temu. Bo było tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, 252 miliony to jest olbrzymia liczba i ciężko być czegokolwiek pewnym, mhm. ale doszliśmy do tego. Tutaj też się doszukiwano czynników kosmicznych. Wielu ludzi do mnie pisało, czy jestem przekonany, że to na pewno wulkanizm, a nie właśnie jakieś wielkie ciało kosmiczne, które uderzyło, ewentualnie które właśnie sprawiło, że wzmógł się wulkanizm. No ale tutaj nie mamy warstw irydowych. Nie znaleźliśmy tych warstw, a nawet jeżeli, to w pojedynczych miejscach, a nie
no dobra, tylko
na całej Ziemi.
Pytanie, czy za każdym razem znajdziemy iryd w momencie impaktu? Asteroidy też są różne, nie zawsze ten iryd w nich jest.
No jednak, przynajmniej w tych źródłach, których przeczytałem, zawsze naukowcy szukają tego irydu. No a oprócz tego mamy stworzone modele tego wymierania i one pasują do tego, co zaproponowaliśmy.
Czyli wulkanizm.
Wulkanizm. Trapy, dokładniej trapy syberyjskie. Granica Permu i Triasu to było końcowe kształtowanie się kontynentu Pangea. I wtedy zderzył się kontynent Laurosja z Syberią. Na Syberii były olbrzymie ilości, właśnie te takie trapy, o których mówiłem wcześniej, czyli taki hotspot gorąca, który znowuż można porównać do kontynentu. W Rosji jest teraz pokrywa bazaltowa, olbrzymia. Jakbyśmy sobie porównali jej powierzchnię na przykład do Europy, no to można porównać jej całą powierzchnię do Unii Europejskiej. Więc zjawiska wulkaniczne na skalę kontynentu takiego, jakim jest Europa.
Gdzie nie sięgniesz wzrokiem wulkan?
To znaczy w tym miejscu. Wulkany sprawiły, że dostały się olbrzymie ilości pyłów do atmosfery, olbrzymie ilości tlenków siarki. Te dwa czynniki sprawiły, że najpierw klimat się ochłodził. Bo jeszcze powiedzmy, że to były erupcje wulkaniczne, które trwały tysiące, setki tysięcy lat, prawda? Wielka szczelina kilkuset kilometrowa, z której stale wypływa lawa. Później, po ochłodzeniu, nastąpiło z kolei ocieplenie. Tutaj winny był dwutlenek węgla i tutaj wiem, że niektórzy widzowie, którzy interesują się zmianami klimatu, mogą powiedzieć, ale zaraz, przecież wulkany ochładzają klimat, a nie go podgrzewają, że tak się wyrażę. Racja, zdecydowanie, bo w tym momencie, jeżeli mówimy o wybuchu wulkanu, to wulkan sprawia, że nasz klimat lokalnie się ochładza. Jednak tam powstała pokrywa bazaltowa i ta magma rozlewała się pod nią. Dochodziła do różnych miejsc, gdzie były rośliny, gdzie były jakieś złoża i przez to wydobywał się dwutlenek węgla.
Czyli po prostu mieliśmy do czynienia z taką płytą grzewczą dosłownie,
dokładnie,
która od spodu była podgrzewana i powiększała zasięg.
Dokładnie. Na górze pokrywa bazaltowa, od spodu magma, która się rozpływa pod spodem, pod tą płytą i tam są spalane różnego rodzaju związki organiczne czy nieorganiczne zawierające węgiel. No i przez to olbrzymie ilości dwutlenku węgla dostały się do atmosfery.
Z tego co rozumiem, to aktywne wulkany po prostu wyrzucają pył, który odbija promieniowanie słoneczne i to powoduje ochłodzenie?
Tak. Oprócz tego dwutlenek siarki również wpływa na ochładzanie się klimatu.
Rozumiem, okej. Okay. Czyli mieliśmy do czynienia z całą Syberią właściwie działającą w ten sposób, co spowodowało tak olbrzymie zmiany klimatyczne, że to wymieranie miało miejsce.
No dokładnie. Dobra. Tutaj mówimy o podniesieniu temperatury Ziemi o kilka lub nawet kilkanaście stopni. Mówi się o 15 stopniach w niektórych źródłach.
To już sauna właściwie.
Tak. Temperatura wzrosła, z kolei wilgotność powietrza zmalała, więc bardzo trudno było żyć tym zwierzętom. No i jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem, bo z tych wulkanów, i to jest bardzo istotne, z tych wulkanów ulatniał się także siarkowodór, a także chlor. chlor, siarkowodór, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, to wszystko sprawiło, że zaczęły padać kwaśne deszcze. Mhm. Rośliny zostały zdegradowane, przez co zwierzęta przestawały mieć co jeść. W momencie, kiedy padały rośliny, padały zwierzęta, a nadal padały kwaśne deszcze, no to gleby również zostały zdegradowane, zaczęły spływać do morza. Zostały odsłonięte gołe skały. Wszystko to jest łańcuch przyczynowo-skutkowy.
Jasne.
Gołe skały zaczęły wietrzeć. Wietrzenie sprawia, że maleje poziom tlenu w atmosferze. No i jeżeli chodzi o lądy, no to już mamy załatwione, prawda? Ale ta cała materia musiała gdzieś się podziać. No, razem z deszczami zaczęła być wymywana do mórz, do oceanów, gdzie osiadała na dnie i tam również powstawały strefy beztlenowe, więc wymieranie także dotknęło oceany.
Czyli kompleksowo dosyć tutaj
dokładnie,
się obeszło.
Dokładnie. Jak patrzy się w internecie na niektóre obrazy różnych artystów, jak wyglądało wymieranie permskie, no to w zasadzie była jałowa pustynia z jakimiś wyziewami różnych nieprzyjemnych gazów. Nie było tam co jeść. Nie ma się co dziwić, że tyle zwierząt wymarło. I tutaj chciałbym wrócić, bo mówiłem o tym, że powiem o tym zwierzęciu przy wymieraniu permskim. Co ciekawe, wymieranie permskie przetrwało takie zwierzę, które nazywa się lystrozaur. Lystrozaur był roślinożercą, należał do grupy dicynodontów, do tak zwanych dicynodontów. I dlaczego to zwierzę przetrwało? Bo można byłoby powiedzieć, po prostu było twardsze, to był jakiś taki twardziel, który mógł przetrwać. To zwierzę było super dostosowane do różnych warunków. Nie, ono po prostu było zwyczajne. Ono się żywiło wszystkim, czym mogło. Znaczy było roślinożerne, więc nie żywiło się mięsem, ale żywiło się wszystkimi roślinami, które były wtedy dostępne.
Zjadło i szyszkę, i szafran, i orchideę.
No, wtedy jeszcze nie było.
Ale chodziło
szyszki mogły
o
być,
rozstrzał po prostu.
Ale niestety orchidei jeszcze nie mogły być, bo to są rośliny okryto-nasienne, które jeszcze wtedy.
No to najpiękniejsze rośliny, jakie istniały wtedy. Generalnie zjadł wszystko.
Wszystko, dokładnie. To była taka, jakby to porównać do dzisiejszych zwierząt, to była taka świnia. To były 3 miliony lat. No, w książkach porównuje się bardziej do świni,
tak?
Może dlatego, że bardziej przypomina świnię.
A, może tak.
Też jest takie troszeczkę.
Ja mam zawsze, wiesz co, to jest właśnie dziwne, jak słyszę o zwierzęciu, ktoś mnie pyta, zwierzę, które zje wszystko, to ja nie myślę świnia, ja myślę koza, ona naprawdę zje wszystko, papier zje, tej świni papier, nie zje papieru, koza zje papier, książkę ci zje.
No tak, tak. No, w każdym razie tutaj się porównuje jednak do świni i zawsze mówię, że to 3 miliony lat po tym, kiedy nastąpiło wymieranie permskie, to były 3 miliony lat, kiedy świnie rządziły światem. To taki suchar.
Taki suchar, ale to wiesz co, myślę, że można odnieść to do wielu czasów. Dobra, okej, lećmy dalej. Czyli mamy... Znów wulkanizm de facto
tak,
w tym
tak,
przypadku.
Tak, wulkanizm.
Mi to, wiesz co, to, co mi opowiadasz o tych wyziewach, o jałowej pustyni i tak dalej, przypomina bardzo Wenus. Na Wenus był dosyć podobny proces, tylko no, tam się nie zatrzymał. Tam mieliśmy też do czynienia z olbrzymią właśnie aktywnością wulkaniczną, geologiczną, jeziora, magmy, wybuchy, siarka, to wszystko gdzieś tam ulatywało do atmosfery. No i Wenus miała ten nieszczęście, gdzieś tam w porównaniu do Ziemi, że no jednak tam to nie ustąpiło. Tam nie wygładziło się to i tam niestety poszło to dalej.
No tak, tam przeskoczyło olbrzymie ilości gazów cieplarnianych.
O to chodzi, że przeszło gdzieś tam, przeskoczyło ten jeden, wiesz, dosłownie punkt za daleko.
To znaczy, to dodatnie sprzężenie zwrotne sprawiło po prostu, że wszystko się zaogniło. Zresztą na Ziemi mieliśmy podobną sytuację, tylko w drugą stronę. Epizod Ziemi Śnieżki, tylko że to jest epizod, który też można w sumie podciągnąć trochę pod wymierania, no bo na pewno taki epizod, kiedy Ziemia zostaje skuta lodem, sprawia, że organizmy, które wtedy żyły, no, nie miały łatwo. Tylko, że to mówimy o bardzo prostym życiu, to było mniej więcej 700 milionów lat temu, wtedy jeszcze życie było mikroskopijne, prawda, jednokomórkowe.
Okej, natomiast właśnie zastanawiam się, co się stało na Ziemi, że po prostu tego punktu nie przekroczyliśmy, tylko faktycznie gdzieś tam to wróciło do normy, znaczy normy, do innej formy, ale że życie mogło trwać dalej. Nie?
Trudno mi powiedzieć, bo to bardzo złożone pytanie, które można byłoby analizować pod różnymi kątami.
Okej, dobra. No to wróćmy do wymierania. Tak? Coś jeszcze chciałeś tutaj dodać? Czy
jeżeli chodzi o wymieranie permskie, myślę, że omówione. No, chyba, że widzowie będą mieli jakieś pytania.
Gdzieś tam w drugiej części wtedy będziemy mogli odpowiedzieć. Dobra, czyli permskie zostawiamy przed sobą właściwie, bo cofamy się.
Tak, cofamy się.
Więc kolejne.
Dewońskie. Wymieranie dewońskie pod koniec Dewonu nastąpiło i to wymieranie dotknęło tylko mórz. Z prostych względów. Lądy jeszcze nie były wtedy zasiedlone. Może nie, że nie były zasiedlone. Wtedy jeszcze zwierzęta na lądzie nie dominowały. Dominowały rośliny i do tego zaraz wrócę, no tylko powiedzmy więcej o tym wymieraniu dewońskim. Tutaj wyginęły głównie ryby fałdopłetwe, ryby pancerne, może powiedzmy inaczej. W tym momencie na ziemi żyją ryby kostnoszkieletowe. Nie wiem, łowisz ryby?
Nie.
Nie łowisz. Aha. No ja też nie łowię, ale w każdym razie kostnoszkieletowe to są te ryby, na które zazwyczaj wędkarze polują, prawda? Większość ryb na ziemi to są ryby kostnoszkieletowe. Ryby chrzęstnoszkieletowe, czyli rekiny, płaszczki. Ryby bezszczękowe, tak zwane minogi lub śluzice. Mogłeś widzieć takie obrazki, jak do ciała jakiegoś zwierzęcia wodnego przyczepiają się takie podłużne właśnie minogi. Mówi się o nich wodne wampiry. Mamy jeszcze takie relikty jak ryby mięśniopłetwe, ale w Dewonie żyły jeszcze ryby fałdopłetwe, które osiągały maksymalnie 2 metry długości i ryby pancerne, bardzo ciekawe zwierzęta. Rybą pancerną na przykład był Dunkleosteus. Ryba, pierwszy wielki potwór morski, który istniał na Ziemi, mógł osiągać, znaczy kompletne szkielety, które mamy, wskazują na to, że osiągał 10 metrów, a niektóre pojedyncze kości świadczą, że nawet do 20 metrów. Więc można powiedzieć, że te 15 pewnie osiągał. Zresztą Dunkleosteusy były odkrywane na terenach Polski. Już bardzo szanowany doktor Piotr Szereg odkrywał Dunkleosteusa, opisywał i tak dalej. Miałem okazję pana doktora poznać, więc zresztą pomagał mi robić film o Dunkleosteusie. Mówię tak szeroko o tym potworze, no bo chciałbym po prostu pokazać tą faunę Dewonu, jak ona wyglądała. Właśnie ryby pancerne tam było ich bardzo wiele. Ryby pancerne charakteryzowały się tym, że miały na czaszkach taką opancerzoną kość. I również takie zęby miały, płyty tarczowe w zasadzie pochłaniania pokarmu, bo nie można powiedzieć, że gryzły ryby połykają zazwyczaj swoje ofiary w całości. W każdym razie ten 20-metrowy, 15-metrowy Dunkleosteus właśnie mógł wyginąć, a w zasadzie jego kuzyni, bo on troszeczkę wcześniej wyginął przed wymieraniem, przez rośliny. I to jest bardzo śmieszne. Jak to pierwszy raz przeczytałem, to po prostu zacząłem się śmiać, że takiego wielkiego potwora mogły zabić rośliny. To znaczy, to jest hipoteza, bo tych hipotez, im jesteśmy dalej, im więcej milionów lat mija, tym jest więcej i więcej niewiadomych, prawda? Ale w momencie, kiedy rośliny wyszły na lądy, zasiedliły planetę, mogły się rozrastać w zasadzie bez żadnych przeszkód. Nie było zwierząt, które by im jakoś w tym przeszkadzały. Powstały olbrzymie ilości lasów. Jak wiadomo, rośliny pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery. No więc nastąpiło ochłodzenie, nastąpiło zlodowacenie, morza się cofnęły, spadł poziom morza, wiele tych płytkich mórz wyschło, przez to zmieniły się siedliska różnych grup organizmów. Dodatkowo przy wymieraniu dewońskim mówi się także o rozległych strefach beztlenowych, które powstały. No i 30% rodzajów wtedy wyginęło.
Kurczę, no to proszę bardzo, nie? Ale jakby rośliny, a tu...
Tak.
I to tak przez przypadek.
Ale są też
powiedzieć.
Czynniki kosmiczne, więc pewnie cię to interesuje.
To mnie najbardziej interesuje właśnie. Natomiast tak zupełnie niecelowo, nie? No nie na zasadzie rośliny zasadziły się na te organizmy. Po prostu zaczęły sobie gdzieś tam jakąś aktywność, a przy okazji spaprały życie mnóstwu gatunków, które gdzieś tam właśnie w wodach się
znalazły swoją niszę ekologiczną, jaką były lądy, prawda? Zaczęły się tam rozwijać, mogły robić to nieograniczenie, no i wpłynęły na życie w oceanach. Co też jest ciekawe właśnie w takim kontekście, jak życie na lądzie wpływa na życie w oceanach, prawda?
Okej. Jakie są czynniki kosmiczne?
To znaczy, mówi się też o uderzeniach meteorytów. Mamy dwa kratery takie, które mogłyby wpłynąć na to. Jeden znajduje się w stanie Nevada w Stanach Zjednoczonych, jeden w Australii, ale są kratery o wielkości mniej więcej 50 kilometrów, więc to nie było jakieś wielkie ciało. Jeżeli już przyczyniło się do wymierania, to nie było to tak wielkie ciało, jak to z granicy kreda paleogen, bo tam powstał krater 180-kilometrowy.
Czyli mogło pomóc, ale niekoniecznie mogło być jakąś tam główną przyczyną tego wszystkiego. Czyli znów jakby kilka różnych czynników, które zgrały się w czasie.
Nie jesteśmy w stanie do tego niestety dojść. Przynajmniej nie w tym momencie, bo być może odkryjemy jakieś nowe skały, które coś będą w stanie nam powiedzieć.
A gdzie te skały się odkrywa? Ja jeszcze wrócę do tych właśnie przekrojów, do tych właśnie skał osadowych, do tego wszystkiego. W jaki sposób się to bada? Czy robi się odwierty po prostu, czy patrzymy na jakieś klify, na jakieś naturalne uskoki?
Mogą być to klify, mogą być to... Często w kopalniach się odkrywa. Rok temu było otwarcie parku w Owadowie na województwie łódzkim, na którym miałem przyjemność być jako gość. I tam właśnie po prostu był kamieniołom. I w kamieniołomie zaczęto odkrywać kości. Okazało się, że to są tereny, gdzie są skały jurajskie. No, paleontolodzy mają szereg różnych narzędzi do badania, ile milionów lat ma dana skała. Głównie promieniotwórczość, ale też inne narzędzia, prawda? Na przykład jadąc w góry często czytam, ten szczyt jest zbudowany z takich skał, a ten z zupełnie innych, z innego okresu, prawda? No te skały się zazwyczaj mieszają, prawda?
No na pewno, fałdują.
Dokładnie.
Nawet w pierwszej lepszej kopalni, jak się jest, to widać, że gdzieś tam żyła, załóżmy, węgla też nie jest przecież idealnie prosta.
Dokładnie.
Ale czy to są jakieś duże głębokości? Jak to wygląda zazwyczaj?
No cóż, nie bywa. No to czasami jest tak, że skamieniałości się znajduje na własnym polu, prawda? Tutaj też historia z tamtego roku. Został odkryty największy drapieżnik, jaki żył na terenie Polski. Właśnie odkrył go, bo o ile dobrze pamiętam tą historię, to odkrył to rolnik na swoim polu. No i zgłosił się do mojego znajomego Daniela Tyborowskiego, którego serdecznie pozdrawiam. I Daniel pojechał szukać kości i znalazł kości. Okazało się, że to był pliozaur, który tutaj żył na naszym terenie właśnie w okresie jury.
Proszę bardzo, niesamowite.
Wszędzie w zasadzie można znaleźć kości.
Czyli to nie jest tak, że musimy kopać gdzieś tam na głębokości, czy dopatrywać się, nie wiem, 20 metrów, bo tam będą te skały, tylko w zależności od położenia, tak?
No wiesz, przez miliony lat było tyle procesów, które były w stanie wynieść te skały do góry, że wszędzie można szukać. Oczywiście pod ziemią na pewno też jest jeszcze mnóstwo skamieniałości, które na nas czekają i które fajnie byłoby odkryć. Pewnie niektórych nigdy nie odkryjemy. Tak w ogóle to jeszcze można byłoby wspomnieć tutaj o tym, że to, co my wykopujemy, to jest tak naprawdę 2% całej bioróżnorodności. To znaczy, jeżeli właśnie pojedziemy do Owadowa, tam znaleziono ichtiozaura, pterozaura, takiego niewielkiego krokodyla i jeszcze inne różne zwierzęta, to tak naprawdę to, co my jesteśmy w stanie odrestaurować, to jest 2% całego tamtego środowiska.
To skąd wiemy, ile było tych procent więcej, jak nie wiemy,
Szacujemy, że to jest 2%, prawda? 2% gatunków my odkrywamy w skałach. No nie da się wszystkiego odkryć. Nie wszystko się zachowuje. Niektóre zwierzęta nie wiemy, jak wyglądają, mimo że je znajdujemy.
Się łączy dwa szkielety i wychodzi coś innego, bo i takie były sytuacje.
No albo na przykład w przypadku takiego długoszyjego elasmozaura, czyli plezjozaura z długą szyją, którego na pewno z książek kojarzysz, no to Edward Drinker Cope, czyli pierwszy paleontolog, który go opisywał, zamienił kręgi szyjne z ogonowymi i wyszedł mu przedziwny stwór.
Okej, okay. Dobrze, że nie dodał sobie trochę jeszcze. Ten dinozaur miał taki malutki, króciutki ogonek za to 50-metrową szyję.
A nie, to było na odwrót. Tu powinien mieć długą szyję, a kręgi zostały przełożone do ogona. Zresztą od tego zaczęła się tak zwana wojna o kości. Nie wiem, czy słyszałeś coś takiego?
Nie, nie słyszałem. Powiedziałem, że akurat moje zainteresowanie dinozaurami zakończyło się w tym etapie, kiedy najczęściej jest tam około 5 lat. Bo kosmos jakby wygrał, wyparł. To było najpierw było tak naraz wszystko, a potem bardziej poszedłem jednak w górę niż w dół.
Znaczy ja ci powiem, że u mnie było bardzo podobnie, tylko ja do tego po prostu wróciłem w pewnym okresie, głównie przez nagrywanie filmów, no bo ludzie zaczęli prosić o omów tego takiego potwora morskiego, prawda, no to zacząłem czytać, zaczęło mnie to interesować. No i
jasne, bo to jest niesamowite, to jest historia naszej planety tak naprawdę, tak, nasze dziedzictwo, chociaż no może nie nasze, ale dziedzictwo naszej planety. Okej. Czyli teraz mamy które, czwarte, dobrze liczę?
Tak, czwarte. Zostało nam jeszcze jedno.
I zostało nam jeszcze jedno, najstarsze, pierwsze, wymieranie matka, można powiedzieć.
To znaczy ono nie było pierwsze, bo w Kambrze już tam mieliśmy serię wymierań, ale było ono tym takim pierwszym wielkim wymieraniem, tak jak mówiłem, drugie największe pod względem tego, ile wymarło rodzajów, rodzajów zwierząt i roślin wtedy. Również to wymieranie dotyczyło tylko wody. No i jego przyczyn się doszukuje w zlodowaceniach superkontynentu Gondwana, który w momencie tego wymierania zaczął się przesuwać na południe, do bieguna południowego. Tam nastąpiło zlodowacenie. Znowuż cofnęły się morza, powstały strefy beztlenowe i tak dalej. We wszystkich tych wymieraniach możemy pewną zależność zobaczyć, aczkolwiek tutaj też mamy te czynniki kosmiczne, bo są takie modele, które mówią, że to mógł być na przykład wybuch supernowej albo rozbłysk gamma. Szacuje się, że jeżeli taki rozbłysk gamma miałby miejsce 6000 lat świetlnych od nas, to połowa ozonu w atmosferze zostałaby unicestwiona i właśnie doszłoby do takiego wymierania, jak miało miejsce. Tylko że to jest tylko model. Niestety nie wiemy o żadnym takim wybuchu, no ale pasuje on do modelu, no więc hipotezy nie można odrzucić.
Ale trzeba ją udowodnić, jeżeli chce się
oczywiście, no ale hipoteza jest, prawda? Więc warto o niej też powiedzieć, bo myślę, że jest ciekawa.
I to jest, wyobraź sobie, takie, nawet nie wiesz, co się dzieje, nie? Właściwie nie masz detektora promieniowania gamma, nic z tych rzeczy, po prostu nagle wszystko dookoła ciebie zaczyna umierać.
Też nie tak nagle, ale...
W rozwleczonym czasie oczywiście.
Oczywiście. Tylko wymieranie ordowickie moim zdaniem jest dość nudne. Znaczy ja wiem, że tutaj też mogą się narazić wielu osobom.
Wielu zwierzętom.
Tylko wiesz, my tu mówimy o takich zwierzętach, o trylobitach. No to trylobity powiedzmy, że znasz, ale jak ci powiem, graptolity, małżoraczki.
Małżoraczki, to brzmi dobrze. No, brzmi prawie jak pseudozuchy.
No w każdym razie mówimy tutaj o tego typu...
Małżoraczek, przepraszam, nie, muszę, okej. Okay. Czy małżoraczek to jest trochę małż, trochę rak? Małż ze szczypcami?
Są różne, ale to wygląda mniej więcej właśnie, to jest coś takiego małego, to jest fauna rafowa, tak to ogólnie nazywa, tak można powiedzieć, że wymarła wtedy fauna rafowa, czyli właśnie wszystkie tego typu zwierzęta, które w tym momencie, znaczy jakbyśmy to przenieśli teraz do dzisiejszych czasów, no to te zwierzęta, które żyją w rafie koralowej, no to właśnie wymierały, no i wtedy tak samo. Konodonty, też ciekawa nazwa, prawda? Takie maleńkie, niewielkie. Porównałbym to do ryb, ale są to jednak inne zwierzęta. I dlatego i wymieranie ordowickie, i wymieranie dewońskie pod tym względem jest nudne, moim zdaniem. No bo właśnie to są tego typu zwierzęta, którym, jak ci mówię te nazwy, to nie wzbudzają w tobie jakiejś wielkiej fascynacji.
Znaczy, wiesz, no małżoraczków mi szkoda mimo wszystko. No dobra, więc to jest takich 5 wielkich wymierań, ale mówi się o 6 wielkim wymieraniu, które podobno miałoby trwać teraz, więc dlaczego tak się mówi, co na to wskazuje?
To znaczy, wiesz, w Kenozoiku, czyli od 66 milionów lat do teraz, też mieliśmy różnego rodzaju wymierania. Mniejsze, ewentualnie jakieś lokalne wymierania, no ale ostatnie takie wymieranie, no to jest mniej więcej od 50 tysięcy lat do 10 tysięcy lat temu i to jest wymarcie wielkiej fauny pleistoceńskiej. Mhm. I tutaj zależy, kogo zapytasz, czy jaka jest przyczyna tego wymierania. Bo jak zapytasz na przykład amerykańskiego naukowca, to ci powie człowiek.
Amerykańscy naukowcy.
Ale zaraz to wyjaśnię, dlaczego. Ale jak zapytasz europejskiego, w tym polskiego naukowca, to powie zmiany klimatu. Jeden i drugi będzie miał rację. Bo Amerykanin będzie się odnosił do swojego terenu, czyli do Ameryki, a Europejczyk czy Polak będzie się odnosił tutaj do naszego terenu, gdzie była epoka lodowcowa, do Eurazji, prawda? Mhm. Owszem, na naszych terenach najprawdopodobniej ludzie jakoś przyczynili się do wymierania mamutów, mastodontów i innej wielkiej fauny, ale jednak główne przyczyny to zmiany klimatu tutaj na naszych terenach. Jednak w Ameryce jest totalnie na odwrót, ponieważ zbadano kości, w zasadzie ciosy mamutów, setki ciosów, bo zachowały się one. I sprawdzono, czy one głodowały przed wymarciem. Czy samice, które rodziły albo mogły rodzić dzieci, głodowały. No bo wiesz, wymieranie się wiąże z tym, że zazwyczaj jest mniejsza ilość jedzenia. Jeżeli jest mniejsza ilość jedzenia, to nie zawsze samica pozwoli sobie na to, żeby zajść w ciążę. Mhm. I okazało się, że samice się normalnie rozmnażały. Więc tam zmiany...
W Ameryce
mhm. Północnej. Tam nie było zmian klimatu, albo przynajmniej nie takie jak tutaj. Tam po prostu ludzie się przyczynili do tego.
Po prostu McDonald's był, więc mogły sobie jeść, a u nas niestety.
No cóż. W każdym razie tam ludzie się przyczynili do tego, że wielka fauna wymarła. Zresztą mówiąc o epoce lodowcowej, należy zawsze podkreślić, że epoka lodowca miała miejsce na półkuli północnej, prawda? Jeżeli chodzi o kontynenty takie jak Ameryka Południowa czy Australia, to tam nie było epoki lodowcowej. Tam zwierzęta nie miały żadnych zmian środowiskowych, a jeżeli miały, no to na pewno nie w takim stopniu, żeby musieć się do nich jakoś bardzo przystosowywać. 30 tysięcy lat temu człowiek pojawił się w Australii. Wybił wielkie zwierzęta z megafauny i to jesteśmy tego pewni. W tym momencie w Australii największe zwierzę to jest kangur, które jak stanie na dwóch łapach, wyprostuje się, no to jest mniej więcej mojej czy twojej wysokości. Mhm. Kiedyś to były wielkie wombaty wielkości hipopotama. O. Podobnie w Ameryce Południowej. Nie wiem, czy słyszałeś o wielkim leniwcu, który się nazywa Megatherium. Leniwiec wielkości słonia.
Ależ poziom lenistwa musiał być tego zwierzęcia niebotyczny.
Wiesz co, no było to zwierzę bardzo powolne, które przetaczało się od jednego drzewa do drugiego, no więc było bardzo prostą ofiarą dla polującego człowieka, prawda?
Właściwie to nagle, już zróbmy sobie przerwę, nie? Upolujemy go do końca potem. Między jednym a drugim przewróceniem się. No nie no, o leniwcu wielkim nie słyszałem, to ciekawostka jest.
Albo o szczerbakach.
Szczerbaki
to takie, a na przykład dinozaura, ankylozaura kojarzysz?
Z widzenia byśmy mogli powiedzieć.
Tak, to jest dinozaur pancerny, który jest cały opancerzony i ma maczugę na ogonie.
Kojarzysz.
No to szczerbaki wyglądały podobnie, tylko były bardziej, miały ten plecy bardziej zaokrąglone, też miały maczugę na plecach, nie na plecach, tylko na ogonie. Też się poruszały bardzo powoli i były bardzo prostą ofiarą dla ludzi, którzy przybyli do Ameryki Południowej.
Mimo maczugi.
Mhm.
Może ten miał dla ozdoby tylko. Po prostu im większa maczuga, tym większe szanse na przedłużenie swojej linii. Natomiast niekoniecznie używał jej do obrony.
Różnie może być. Akurat jeszcze nie robiłem odcinka o tym zwierzęciu. On się chyba nazywa dokładnie glyptodon. O ile dobrze pamiętam, lubisz śmieszne nazwy, więc co jakiś czas rzucam.
Podrzucasz takie śmieszne kamyczki. Chociaż na razie nic małżoraczka jeszcze nie pokonało.
Pseudozuchy.
Pseudozuchy, klasyk, tak zwany instant klasyk od razu. No dobra, okej. Ale to wymieranie trwa z tego, co rozumiem, tak? Cały czas.
Myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że trwa, bo po pierwsze kolejne gatunki wybijamy. I to jest pewne, że człowiek jest odpowiedzialny na przykład za wymarcie ptaków dodo albo ptaków moa w Nowej Zelandii. 800-700 lat temu Polinezyjczycy przybyli do Nowej Zelandii i wybili wielkie ptaki moa, które były nielotami, również były bardzo powolne, łatwo było je wybić. Co ciekawe, ptakami moa żywił się największy orzeł, jaki żył na Ziemi, orzeł Hasta, który również wyginął, no bo nie miał już pożywienia. Więc dodo, ptaki moa, ale przykład z Polski, tur, który wyginął mniej więcej w 1600 roku, dokładnie nie pamiętam, ale mniej więcej 400 lat temu powiedzmy, że wyginęły tury. Przykład z lat 30. XX wieku, wilk workowaty, czyli torbacz w Australii, który też zostały mu zabrane siedliska i człowiek się przyczynił do jego wymierania. Czyli człowiek ma wpływ na to, że różnego rodzaju gatunki wymierają. Cały czas słyszymy, że różne gatunki się już nie odtworzą i tak dalej. W tym momencie największy wpływ mają zmiany klimatu.
Okej, czyli to nie jest tak tylko, że to jest wymieranie związane z naszą działalnością, ale faktycznie, tak jak w przypadku poprzednich, są też inne czynniki, tak?
To znaczy tak, może najpierw usprawiedliwmy tych ludzi, którzy 10 tysięcy lat temu polowali na mamuty i zabili ostatniego mamuta. Na pewno bym ich nie obwiniał za to, prawda? No bo po pierwsze musieli coś jeść, a po drugie nie wiedzieli, że to jest ostatni mamut. Było to dla nich naturalne.
No panowie, jestem ostatni. Tak. Spokojnie, spokojnie. Jak jesteś ostatni, to w sumie i tak już nic z tym nie zrobisz.
Dokładnie. Okay. Więc tutaj bym usprawiedliwił tych ludzi, no ale oczywiście w tym momencie mamy olbrzymi wpływ na to, co się dzieje na Ziemi. No i głównie te gazy cieplarniane, prawda, które emitujemy do atmosfery. Szacuje się, że obecne globalne ocieplenie to jest 75% CO2 pochodzi z paliw kopalnych i 25 pochodzi z nieodpowiedniego użytkowania gruntów i wylesiania.
Okej, czyli mamy po prostu do czynienia też znowu z czymś takim jak w przypadku poprzednich tych, bo właśnie chciałem to uściślić, czy to jest na zasadzie tylko nazywamy wymieraniem to, że de facto eksploatujemy gdzieś tam te i zwierzęta, i siedliska, i pod jakieś tam nowe uprawy, czy inne te potrzebne tereny, czy też tutaj jakby działają te czynniki, nazwijmy to ogólnoplanetarne w ten sposób?
Zdecydowanie. Do atmosfery cały czas dostaje się dwutlenek węgla. Są to tysiące ton dziennie. Można byłoby mówić, ile na sekundę, to olbrzymie ilości dwutlenku węgla, które muszą jakiś mieć wpływ, tak? Mało tego, jesteśmy pewni, że jest to dwutlenek węgla pochodzący z paliw kopalnych przez izotopy, ponieważ spalanie paliw kopalnych charakteryzuje się izotopem węgla 12, większą ilością izotopu węgla 12 w stosunku do izotopu węgla 13. I jesteśmy w stanie to zbadać po prostu. Ja jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem, która też jest ważna i przy naszym wymieraniu, przy tym, którym teraz jesteśmy i przy wymieraniu permskim, więc pozwolę sobie wrócić, bo tamte modele wymierania permskiego nie byliśmy pewni tego, czy rzeczywiście ta ilość dwutlenku węgla była w stanie sprawić takie ocieplenie klimatu. Ale doszliśmy do tego, że samo ocieplenie klimatu sprawiło, że roztopiły się tak zwane klastraty metanowe na dnie oceanów i metan, o wiele silniejszy gaz cieplarniany, dostał się do atmosfery i jeszcze bardziej wzmocnił właśnie efekt cieplarniany i jeszcze bardziej podniósł temperaturę. I tego możemy się obawiać też teraz. W tym momencie już bardzo duże ilości lodowców topnieją. No i być może ten metan zostanie uwolniony.
I on dalej się znajduje tam, gdzie sobie leżał spokojnie do tej pory pod powierzchnią, tak?
Tak, dokładnie. Są złoża metanu, które powinny zostać tam, gdzie są, bo inaczej będziemy mieć...
Jak Cthulhu.
Będziemy mieć, brzydko mówiąc, przesrane.
trochę tak. Dobra, więc widzimy, że z jednej strony, no właśnie, i to jeszcze wróćmy do tego, mówiliśmy zazwyczaj, ile tych gatunków wymarło podczas tych wymierzeń. Wiadomo, że to obecne, nazywając je tym szóstym wielkim wymieraniem, no to jeszcze się nie zakończyło, więc jakby ciężko szacować, ale widzimy na przykład, jaki jest stopień wymierania tych rodzajów różnych i tak dalej? Czy to jest jeszcze za bardzo rozgrzebany proces?
Myślę, że za wcześnie, żeby o tym mówić, ale możemy tutaj zadać inne pytanie. Co dalej? Mhm. Bo jeżeli my zatrzymamy w tym momencie się z emisją dwutlenku węgla do atmosfery, albo przynajmniej ją zredukujemy, to jesteśmy w stanie uzyskać różne scenariusze. Mhm. Najbardziej pesymistyczne scenariusze są takie, że temperatura Ziemi, średnia temperatura Ziemi podniesie się o 7-8 stopni. To są takie, takie scenariusze, jakbyśmy po prostu mieli wszystko gdzieś i emitowali dalej takie same ilości. Mhm. 7-8 stopni. Wyobrażasz sobie to? W tym momencie średnia temperatura Ziemi wynosi mniej więcej 15 stopni. Czyli po takim podniesieniu 23-24 stopnie, no 23 stopnie by osiągnęła. Dla mnie to jest niewyobrażalne, bo ci wszyscy ludzie, którzy żyją teraz w terenach zwrotnikowych, oni nie będą w stanie tam wytrzymać. Będzie za gorąco, żeby tam mogły żyć jakiekolwiek kręgowce, żeby tam bardziej złożone organizmy mogły żyć i przetrwać. Tam po prostu będą jałowe pustynie. I ci wszyscy ludzie, którzy tam żyją, no gdzie ruszą? Tam, gdzie będzie się dało żyć. To będzie wielka, masowa emigracja, prawda? Znaczy, ja nie chciałbym straszyć, bo to nie o to chodzi. Ja po prostu nie lubię takiego straszenia, ale wydaje mi się, że każdy człowiek powinien być świadomy tego, że w jakimś tam stopniu przyczynia się do tego, że jednak klimat się ociepla, że jest coraz cieplej, no a to niestety ma same negatywne skutki.
No tutaj, jeżeli chodzi o ten temat, to fajne są też obiecujące prace. Nie wiem, czy słyszałeś o różnych katalizatorach, które na przykład są w stanie wiązać dwutlenek węgla, to na dużą, dużą skalę, albo na przykład takich nanomateriałach, które mają bardzo dużą powierzchnię, to zresztą opowiadał nam o tym Dawid Myśliwiec, jak był też właśnie na bliskich spotkaniach jeszcze przed pandemią całą. Otóż masz filtr de facto, który wewnątrz ma taką sieć po prostu poskręcaną i olbrzymią powierzchnię boiska piłkarskiego na przykład, nie, zamkniętą w takiej puszce, który świetnie wychwytuje dwutlenek węgla, nie? I właśnie w takich tego typu technologiach upatruje się też w przyszłości możliwość redukcji.
Tak, tego. Rozumiem. Wiesz, słyszałem
spal licho tak naprawdę, bo wiadomo, że ludzie są podzieleni. Jedni twierdzą, że ludzie są odpowiedzialni, inni, że to jest tylko jakiś tam element nacisku politycznego, trzeci, prawda, są gdzieś po środku. Fakt faktem, że tego dwutlenku węgla i tak w atmosferze jest dużo i nawet gdybyśmy, nie wiem, czy przestali go emitować, czy gdzieś tam odkryli sposób na to, żeby go więcej tam się nie pojawiało, to i tak go cały czas dużo w atmosferze jest.
Oczywiście.
I na to wpływa. Więc oprócz tego trzeba też w jakiś sposób te poziomy zredukować, żeby zostać przy tym, co sprawia, że nasze życie jest znośne w wielu, wielu obszarach na naszej planecie. Dlatego też fajnie, że właśnie naukowcy, nie wiem, czy amerykańscy, to akurat polscy naukowcy nad tym podobno też pracują. Dobrze, że pracują też nad takimi technologiami.
Nie, no oczywiście, zdecydowanie. Ja jestem za, aczkolwiek wydaje mi się, że tu niestety każdy z nas musi się zastanowić nad tym tematem. I dobrze by było, żebyśmy żyli w zgodzie z naszą planetą. Mhm. Ja naprawdę nie chciałbym moralizować, bo to często tak brzmi, że ktoś przychodzi i dokładnie, segreguj śmieci, nie produkuj smogu, prawda, wymień piec i tak dalej, bo jest mnóstwo tych sposobów walki z zanieczyszczeniami. Ale wydaje mi się, że powinniśmy być świadomi. Właśnie dużo jest ludzi, którzy nie wiedzą, jakie to zaniesie za sobą skutki. Jest dużo ludzi, którzy tego do siebie nie dopuszczają. No bo wychodzi naukowiec, prawda, i mówi, że czeka nas apokalipsa i tak dalej, i tak dalej. Tylko wiadomo, że ja sobie nie wyobrażam życia bez samochodu, nie wyobrażam sobie tego, żeby nagle wszyscy ludzie na Ziemi przestali jeść mięso. To jest po prostu niewykonalne. Chociaż spotkałem się ze zdaniami, że jest wykonalne, ale potem
przymusem wszystko jest wykonalne.
Potem zacząłem się nad tym zastanawiać i to niesie za sobą kolejne konsekwencje i problemy, które trzeba byłoby rozwiązać. Więc wiadomo, że my żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy. Nie jesteśmy w stanie nagle wszystkiego zmienić i nagle przenieść się do szałasu. prawda? No jest to niemożliwe.
Pytanie, czy to coś zmieni też, nie? Bo wiesz, no jednak aktywnie trzeba pracować nad tym, żeby planetę usprawniać pod tym kątem, żeby ją oczyszczać i tak dalej. Dokładnie. A wiesz, w szałasie to z punktu widzenia szałasu niedużo jesteśmy w stanie z tym wtedy zrobić. No tak, tylko wchodzimy w temat, który moglibyśmy oddzielny w ogóle odcinek cały zrobić. Może to też jest jakiś pomysł. Ale mówiłeś coś też o przyszłości, że jakby te poprzednie właśnie wymierania jakby pozwalają nam też przewidywać przyszłość, mówić to, co planetę czeka gdzieś w dalszych jakichś tam latach, w perspektywie, rozumiem, odleglejszej jeszcze. Jakbyś mógł na koniec trochę o tym
to znaczy,
czy to było właśnie to, o czym mówiliśmy?
Częściowo tak, no bo jeżeli popatrzysz sobie na podniesienie temperatury podczas wymierania perymskiego, które tam mówią o 15 stopniach, prawda, no to jesteśmy w stanie przewidzieć skutki podniesienia temperatury w tym momencie. Obserwując wymieranie permskie, obserwując skamieniałości i tak dalej, jesteśmy w stanie zobaczyć, do czego to prowadzi. Tak? Druga sprawa jest taka, że na przykład na podstawie wymierania kredowego możemy badać kosmos, żeby przypadkiem żadna zabłąkana asteroida albo kometa nie przyleciała do nas i nie zrobiła nam Armagedonu. No bo Bruce Willis już się starzeje i może nas nie uratować.
Może prawda? Tak, to prawda jest. Jak widziałem ostatnio Bruce'a, to już tak mniej żwawo się rusza jednak mimo
wszystko.
Właśnie,
właśnie.
A i Ben Affleck tak jakoś ostatnio kuśtyka, także to już by był problem z tym.
Właśnie, ale też mówiłem ci, że dwa z tych wielkich wymierań to była wina jednego superkontynentu, Pangei, prawda? A no można nawet powiedzieć, że trzy, no bo w wymieraniu ordowickim superkontynent Gondwana przesunął się na południe. Wiemy, że mniej więcej za kolejne 200 milionów lat czeka nas kolejne zestalenie się kontynentów i nawet są obrazki w internecie, jak te kontynenty mogłyby wyglądać. Jest Pangea Proxima na przykład, nie wiem, czy słyszałeś. No, są różne konfiguracje.
Widziałem stronę, gdzie będzie twój dom za 200 milionów lat, coś takiego na zasadzie, że to się wszystko jakoś tak właśnie ma ze sobą.
Jest taka strona, gdzie był twój dom w poprzednich epokach.
A to może to było?
Tak,
w
tak.
Razie.
Okay. Też fajne, często sprawdzam, gdzie Kraków był gdzieś. Albo czasami korzystam nawet z tej strony, pokazując widzom co nieco. Bo zdecydowanie fajna.
No daje perspektywę, nie? Umieszcza cię tak, jak to wszystko wyglądało, że to nie jest, że to się nie wzięło z komiksu, tylko po prostu to są tereny, które faktycznie istniały, czasem się wypiętrzały, czasem gdzieś tam pod wodą się znajdowały mniej lub bardziej.
No dokładnie, ale... albo Polska na równiku, prawda? Karbon wtedy, kiedy powstały złoża węgla.
Kiwi by rosło, coś pięknego. No, to daje efekt. Totalna dygresja, jak w Chorwacji pierwszy raz zobaczyłem, że wiesz, u nas czasami się na przykład winogron puszcza na daszek taki sobie robisz żywy, a tam były kiwi, nie? Albo jakieś limonki czy coś tym gościom. Mówię, kurde, piękna sprawa. No ale jednak może niech zostanie Polska tu, gdzie jest obecnie, to też...
Myślę, że tak. Szczególnie, że jeżeli ma być jeszcze cieplej niż jest obecnie i mówimy to w bardzo upalny dzień, prawda?
No tak.
No to lepiej, żeby została tutaj, gdzie jest. No,
okay.
Najprawdopodobniej czekają nas takie lata, gorące lata, ciepłe zimy, bez śniegu.
Chociaż akurat to lato nie jest na szczęście aż takie gorące. Zeszłoroczne to była tragedia.
Możemy mówić, że mamy olbrzymie szczęście, ponieważ zmagaliśmy się w kwietniu, w maju z suszą, prawda? No i gdyby czerwiec był taki upalny właśnie jak rok temu, to moglibyśmy mieć duże problemy z wodą. Niestety jesteśmy państwem, które jest dość ubogie w wodę.
No właśnie słyszałem, że gdzieś to jest na poziomie dosłownie Egiptu albo coś
tak,
w tym guście.
Tak,
nie?
Tak,
gdzie
tak.
To było niesłychane, bo wydaje mi się, że Egipt to jest właściwie pustynia. No a u nas gdzieś tam, jak tak się popatrzy, to tej pustyni nie widać, ale fakt faktem, że jak na przykład ma się rolników gdzieś w rodzinie, no to pierwsze co powiedzą to, że z wodą jest problem.
Tak.
My tego nie widzimy, bo w kranie otwierasz, zimna leci, ciepła leci.
Rok temu też były takie miejscowości, w których był problem z wodą, nie wiem czy pamiętasz, bodajże Skierniewice.
Tak. W Skierniewicach były braki w dostawach wtedy.
A jeżeli chodzi o Egipt, to oni tam głównie Nil, prawda? Jest ta wielka tama asuańska. Przez tą tamę powstało jezioro Nasera i w zasadzie dzięki temu regulują sobie poziom wody w Nilu. No i są w stanie funkcjonować, aczkolwiek ma to też dużo, dużo negatywnych skutków. Zasolenie gleb i tak dalej, i tak dalej.
No, no właśnie o to chodzi, że niestety, tak jak powiedziałeś na początku, to taka piękna klamra, że to wszystko jest system naczyń połączonych tak. I wpływając na jakiś jeden element, wpłyniemy też na inne.
Dlatego, jeśli mogę jeszcze, jasne. To powinniśmy zawsze myśleć zasadą zrównoważonego rozwoju. Ja akurat jestem z wykształcenia inżynierem środowiska i bardzo dużo na ten temat się uczyłem. Czyli chodzi o to, żeby osiągnąć cel, żeby koszt nie był zbyt duży, ale żeby środowisko na tym za bardzo nie ucierpiało. I zawsze powinniśmy to, każdy w zasadzie aspekt życia można byłoby w ten sposób analizować. No tylko to jest myślenie przyszłościowe, prawda?
Ale pod tym względem chyba jest coraz lepiej, mam wrażenie. Wiesz, nie wszędzie, nie w każdym rejonie świata, wiadomo, że gdzieś tam, no, wystarczy spojrzeć na Polskę lat 90., a Polskę dzisiaj i tę świadomość na przykład ludzi. No jednak dużo przyjemniej się po lesie chodzi dzisiaj niż w latach 90.
No oczywiście, chociażby, wiesz, zdecydowanie się z tobą zgadzam. Temat.
Poza tym technologie się rozwijają. Ja na przykład lubię mówić o tym w kontekście, nie wiem, czy kojarzysz maszyny produkujące sztuczne mięso, bo takie koncepcje są, już właściwie są testowane prototypy różne. One sobie hodują tkankę de facto, nie musisz nawet tego pierwszego zwierzęcia, które ofiaruje swoje komórki, zabijać, bo wystarczy pobrać dosłownie ileś tych komórek. One są następnie po prostu namnażane. I takie mięso jakby w przyszłości w ten sposób będzie można też produkować. Nie mówiąc już o jakimś tam białku pochodzenia owadów, tak, i tak dalej, bo to też jest taka biomasa, którą bardzo szybko można namnożyć i odtworzyć. Ale zobacz, gdybyśmy my tego mięsa dużo nie zjedli przez lata, nie? Przez eony, no eony to może nie żyjemy, no ale przez wieki, gdybyśmy tego mięsa nie jedli, czy setki tysięcy lat, to byśmy nie mieli dzisiaj takiego mózgu, który może wymyślić maszynę, która pozwoli nam nie zabijać więcej zwierząt.
Zdecydowanie, ja się z tobą zgadzam.
Więc to jest zgadzam taki się temat, oczywiście. Wiesz.
Tak, tak, tak. Tylko wiesz, ja też się patrzę na rozwój naszego państwa i tak jak my tu mówimy o tych zmianach klimatu, że powinniśmy jakoś działać, tak? Nie wiem, czy wiesz, do końca 2020 roku powinniśmy osiągnąć 15% produkcji energii z alternatywnych źródeł, z odnawialnych źródeł energii.
No to jeszcze trochę czasu mamy.
Jeszcze trochę czasu mamy, ale w 2018 to było zaledwie 11,3%, więc...
A ile mamy teraz?
Ostatni raport powstał w 2019 roku i dotyczył roku 2018. W tym roku jeszcze raportu nie było, pewnie przez pandemię. No, może nam też przesuną w Unii Europejskiej właśnie przez pandemię ten wskaźnik. No ale jeżeli nie będziemy mieć takiego wskaźnika, no to możemy mieć sankcje z Unii, prawda? No, ja myślę, że nawet nie chodzi o te sankcje, tak? Powinniśmy dla naszego środowiska, dla siebie samych, dla przyszłych pokoleń myśleć o tym i
no to zmienić. Musimy zrobić naprawdę taki ten odcinek o tym, bo tu jest mnóstwo takich tematów, które można poruszyć, mnóstwo jest też tych takich właśnie jeszcze nieokreślonych tak naprawdę tak. Elementów typu mamy wiatraki, ale co potem z utylizacją, prawda, z produkcją, czy to jest na pewno czyste, jak z samochodami elektrycznymi, czy one są spoko, jeżeli większość jest z energii póki co z węgla, no ale z drugiej strony, jeśli teraz nie zaczniemy, to jak już nie będzie energia z węgla, to nagle nie wprowadzisz wszędzie elektrycznych, więc mówię, to jest... Temat to jest nie bardzo... jest czarno-białe tak, i, tak. I myślę, że naprawdę bardzo fajny odcinek mógłby wyjść, gdybyśmy sobie o tym porozmawiali i rozebrali takie różne elementy, czynniki pierwsze, tak żeby właśnie pokazać te różne odcienie, pokazujące jeden obraz mimo wszystko.
Czy wiesz, nie? Mnie w komentarzach niektórzy ludzie już nazywali eko-oszołomem, ale to... Ja uważam, że u nas jest coś takiego, że popadamy w skrajności. Niektórzy ludzie uważają, nie, no nic się nie dzieje, my jesteśmy panem świata, możemy zrobić wszystko, ziemia jest nasza, tak, ja mogę zrobić, co mi się podoba. Z kolei inny przyczepia się do statku albo do drzewa łańcuchem, nie pozwala tego drzewa ściąć. A tak naprawdę to nie jest ani jedna, ani drugie, to nie jest merytoryczna rozmowa. Tak. Fanatyzm jest zawsze zły.
Oczywiście. To ja się zgadzam w 100% i to jest właśnie niebywałe, że na jakikolwiek aspekt życia nie spojrzysz, to zawsze ta droga środka jest najsensowniejsza. Dokładnie. ale i tak wiesz, chodzi o to, że ostatecznie górę biorą emocje i zawsze te skrajne elementy są najbardziej atrakcyjne.
Tak, tak. No tu jeszcze dochodzi aspekt polityczny.
No więc, więc... o to chodzi właśnie, także to jest ten problem. Ale ja się zgadzam absolutnie, no słuchaj, jak ktoś powie, że powinniśmy za przeproszeniem zrujnować planetę, żeby nam było wygodniej i przyjemnie, no to coś ma nie tak z głową. Nie? Tak. Tak samo jak ktoś powie, że powinniśmy przenieść do szałasów, bo to też jest, jak stwierdziłeś, jest niemożliwe. Dobra, słuchaj, to jesteśmy umówieni i zrobimy sobie po prostu tego typu odcinek, gdzie fajnie merytorycznie będziemy mogli bardziej niż gdzieś tam jakieś nasze odczucia też sobie o tym wszystkim porozmawiać. Ja Ci serdecznie dziękuję za te wymierania. Troszeczkę nam tutaj również też myślę, że nakreśliło temat i wiemy teraz, że nie zawsze jednak ta groźba czyha z kosmosu. Taką miałem jednak mimo wszystko nadzieję, że gdzieś tam w każdym ten kosmos maczał palce.
Ale, i to ale jeszcze na koniec, jeśli mogę.
Jak to, widać niekoniecznie.
To jest taki mój prezent z mojego sklepu Dzieje Ziemi.
Teraz
będziesz znał historię naszej planety.
No właśnie,
tu jest
słuchajcie.
Kilka właśnie ciekawych zwierząt na, tym, na tej koszulce, więc zaraz mam nadzieję, zobaczymy. Że będziesz nosił, że ci się spodoba.
Okej, okay, musimy podtrzymać. Zaraz sobie zobaczymy, co to jest. O, proszę bardzo, nie wiem, czy widać. Tutaj mogę podnieść. Dzieje Ziemi. Mamy tak, czwartorzęd, to chyba teraz jest.
Tak, dokładnie.
Neogen, paleogen i to jest kenozoik.
Tak, a ta ryba, którą tutaj widać, ta to jest właśnie Dunkleosteus, o którym mówiłem.
A, to pancerna ryba z tak płytą jest. Na czaszce.
Tak, tak.
A to stegozaur chyba jest, nie? To takie z grzebieniem na tym. Nie stegozaur, to jakoś inaczej się nazywa.
Nie, to jest Dimetrodon.
Aha, to jest
Dimetrodon. Nie był dinozaurem. To jest tak, dinozaur często, znaczy zwierzę często porównywane do spinozaura, bo spinozaur również miał żagiel, ale Dimetrodon nie był dinozaurem, żył wiele milionów lat przed pierwszymi dinozaurami.
Czyli można powiedzieć, że to byli żeglarze paleozoiku,
tak.
A tutaj trylobit chyba
zdaje się. Dokładnie.
To jest właśnie to, co, o czym mówiliśmy, że było nudne. Ty nudny trylobicie.
Czy same trylobity są ciekawe, tylko tu bardziej miałem na myśli tą faunę rafową, że ona nie wzbudza takich emocji, jak właśnie potwory morskie,
dinozaury. Są zawsze ciekawsze gdzieś tam. Słuchaj, dzięki wielkie w takim razie.
Dziękuję serdecznie.
Mam nadzieję do szybkiego zobaczenia. No i cóż, moi drodzy, wielkie wymierania, tak to właśnie wygląda. Teraz zrobimy sobie taką sesję tutaj dla pytań i odpowiedzi, bo są z nami patroni, są z nami wspierający kanał, więc sobie to zrobimy. A Was wszystkich zapraszam już teraz na kolejne odcinki z serii Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia. No miejmy nadzieję, że nie będzie kolejnego przestoju i będziemy mogli te kolejne odcinki teraz już na spokojnie realizować. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!